gościem na Gazety jest Jacek Piechota, wiceminister gospodarki. Witam, Moni Koleń. Dzień dobry, panie ministrze. Czy pan jest
przerażony? Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktor.
Przerażony tym, że Gazprom zamknął nam kurek i nie mamy dostawy gazu, dlatego że Gazprom kłóci się, jest wojna Gazpromu z Białorusią.
Na pewno nie jest to dobra wiadomość i na pewno wzbudza niepokój co do rozwoju, dalszego rozwoju sytuacji. My mamy możliwości i odbieramy gaz z różnych stron, na szczęście nie tylko poprzez dwa punkty przebiegające wcześniej przez Białoruś.
Ale odbieramy sytuacja, gaz z Gazpromu.
Ale Gazprom nie wstrzymuje
90%
dostaw. Gazprom nie wstrzymuje, nie, znacznie mniej. To jest, jeżeli chodzi o gaz gazpromowski, to jest 50 kilka do 60% gazu gazpromowskiego. Licząc z tym również i gaz rosyjski odbierany przez przejście Lazów z Gorzelec, a więc przez system niemiecki.
Ale kończąc myśl.
Ale kończąc myśl, jeżeli ta sytuacja by się utrzymywała, to mam oczywiście ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o dobieranie gazu z magazynów Pegnigę i trzeba by się było liczyć w perspektywie, na szczęście w perspektywie 20 kilku, nawet 30 dni, trzeba by się było liczyć z ograniczeniami dostaw do największych odbiorców. Tu nie ma mowy o ograniczaniu dostaw dla odbiorców komunalnych czy w przemysłu tego mniejszego.
Czyli dla małych przedsiębiorców, dla nas, dla tych, którzy mają kuchenki w domu, nie grozi nam widmo
tu nie ma,
braku
tu
gazu.
Nie ma, tu nie ma zagrożenia. Ograniczenie, jeżeli, powtarzam, jeżeli utrzymywałaby się sytuacja konfliktu z Białorusią gazpromowskiego, to ograniczenie dostaw musiałoby nastąpić dla wielkiego przemysłu, dla wielkiej chemii przede wszystkim, a to pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na 15-20% w systemie. Wówczas przejścia, które funkcjonują przede wszystkim Drozdowicze poprzez Ukrainę, czy Lasów z Gorzelec, plus krajowe wydobycie, a to zdecydowanie chcieliśmy i zwiększamy, pozwalają na zaopatrywanie trwałe, stałe, nieprzerwane zaopatrywanie w gaz.
A czy rząd polski prowadzi rozmowy z rządem rosyjskim, co zrobić, bo rząd rosyjski też jest zaniepokojony tym, co robi Gazprom?
Zdecydowanie tak. Ja myślę, że Gazprom zlekceważył, zdaje się, możliwości oporu ze strony Białorusi i liczył na to, że konflikt ten zostanie bardzo szybko rozwiązany. Wczoraj wiceprezes Gazeksportu około godziny 14 poinformował Pegnik, że mogą wystąpić chwilowe, przejściowe spadki ciśnienia na gazociągu jamalskim. Okazało się, że to nie jest sprawa chwilowa. Dzisiaj o godzinie 9 minister Cimoszewicz ma rozmawiać z ministrem spraw zagranicznych Rosyjskiej Federacji, ministrem Iwanowem, ale my szukamy cały czas możliwości odbioru gazu z różnych stron. Ta dywersyfikacja w żaden sposób nie została, czy poszukiwanie możliwości zdywersyfikowania dostaw gazu w żaden sposób nie zostało zawieszone. Dokładnie dzisiaj to szczególny dowód na konsekwencje w tym zakresie. Dokładnie dzisiaj w naszym przedsiębiorstwie w Pegnigu goszczą przedstawiciele Statoilu i dzisiaj wiceprezes Statoilu będzie podpisywał memorandum z prezesem Kosowskim. Memorandum o współpracy w zakresie dywersyfikacji dostaw.
No ale jak to jest, bo w grudniu przecież norweski Statoil się zdenerwował i się wycofał z rozmów.
Nie zdenerwował się. Rozmowy cały czas między partnerami handlowymi, gospodarczymi trwają.
W grudniu, na początku grudnia.
Statoil ocenił, iż nie jest w stanie pozyskać dodatkowych odbiorców gazu, nawet oceniając, że to już nie o 8 miliardów metrów sześciennych chodziło, ale nawet i o 10 miliardów metrów sześciennych. Po to, aby opłacalna była budowa tego dużego gazociągu z północy. Rozmowy, natomiast kontakty nie zostały zerwane.
W grudniu norweski Statoil ogłosił, że wycofuje się.
Wycofuje się, panie redaktor. Rozmawiamy o dwóch kwestiach. Pierwsza, ta najczęściej nagłaśniana i podnoszona, to kwestia budowy gazociągu, tak zwanego gazociągu północnego, gazociągu norweskiego, który miał zasilać Polskę w wysokości 5 miliardów metrów sześciennych gazu.
No właśnie, rząd premiera Jerzego Buzka chciał nas uniezależnić od Rosji.
I słusznie, to był bardzo dobry kierunek i my w żaden sposób z tego kierunku działania nie zrezygnowaliśmy. Problem w tym,
to,
że rząd premiera Buzka
za
czasów rządu premiera Buzka została zawarta właściwie umowa mająca charakter trochę deklaracji dobrej woli z obu stron, mówiąca o tym, że jeżeli Podkreślam, jeżeli Statoil pozyska dodatkowych odbiorców gazu, pozwalających na przesył tym gazociągiem minimum 8 miliardów metrów sześciennych gazu, wówczas ta budowa, ta inwestycja będzie opłacalna. Takich możliwości, takich odbiorców Statoil nie pozyskał. No tak, Mało tego, stwierdził, że nowe warunki ekonomiczne pokazują, że trzeba przesyłać tym gazociągiem około 10 miliardów metrów sześciennych.
To rząd premiera Leszka Millera wycofał z założeń polityki energetycznej to, że PGNiG musi szukać dodatkowych źródeł dostawy gazu poza Gazpromem.
Nieprawda. Dywersyfikacja jako kierunek działania i poszukiwania w założeniach polityki energetycznej
Andrzej
jest cały
czas. 3 grudnia 2003 roku. Rząd Leszka Millera wycofał się, usunął z założeń polityki energetycznej państwa zobowiązania PGNiG do zapewnienia dostaw gazu bezpośrednim połączeniem ze złóż poza Rosją. Prawda czy nieprawda?
Panie redaktor, czym innym jest decyzja o szukaniu bezpośredniego połączenia ze złożami poza złożami rosyjskimi, a czym innym jest szukanie możliwości zdywersyfikowania dostaw do Polski. Raz jeszcze podkreślam, budowa gazociągu łączącego nas ze złożami norweskimi musiała być od początku ekonomicznie uzasadniona i takie warunki formułował Statoil. Niestety tego ekonomicznego uzasadnienia Statoil nie znalazł. Jeżeli ono by było, to oczywiście gazociąg byłby budowany. Natomiast jeżeli mówimy o dywersyfikowaniu, no to jak w takim razie pan redaktor Kublik wytłumaczy fakt, że trwają rozmowy, trwa współpraca, dzisiaj podpisywane będzie memorandum ze Statoilem w sprawie dodatkowych dostaw i szukania warunków technicznych zwiększenia możliwości przesyłu gazu norweskiego do Polski. Nic się w tym zakresie nie zmienia. Jutro w Warszawie są Duńczycy z Dongu i rozmawiamy, PGNiG rozmawia na temat gazu z kolei od tego dostawcy. Także trwają działania w zakresie możliwości zdywersyfikowania dostaw. Nic tutaj się nie zmieniło.
Ale panie ministrze, proszę mi powiedzieć tylko, czy jeżeli Gazprom przedłuży się ta sytuacja z zakręceniem kurka, to co rząd polski może zrobić poza rozmowami? Nie możemy żadnych konsekwencji wyciągnąć.
Przede wszystkim, pani redaktor, to nie jest tak, że nie możemy wyciągnąć konsekwencji, bo umowa o dostawach gazu jamalskiego mówi również o odpowiedzialności finansowej Gazpromu. Ta odpowiedzialność finansowa jest określona. Jeżeli polski przemysł w wyniku tych działań poniósłby jakiekolwiek straty, wówczas mamy tytuł do określonych roszczeń i strona rosyjska będzie musiała te roszczenia zaspokoić. To po pierwsze. Po drugie, chcę zwrócić uwagę na fakt, że gazociąg norweski, ten, który miał być budowany przy znalezieniu ekonomicznego uzasadnienia, też nie rozwiązywałby dzisiejszego problemu. Tam była mowa o roku 2007, a więc na pewno nie w tej bieżącej sytuacji niczego by to nie zmieniało.
Prawda?
W jakiejś perspektywie na pewno tak i takiego ekonomicznego uzasadnienia na pewno strony będą dalej poszukiwały, ale tak jak powiedziałem, to musi być ekonomicznie uzasadniona
Rozumiem,
inwestycja.
Czyli musimy oczekiwać, że Rosjanie będą... rząd rosyjski będzie wpływał na Gazprom, żeby Gazprom odkręcił kurek w drugą stronę i żeby przez to zakończył wojnę z Białorusią.
Ja myślę, że w zdecydowanie gorszej sytuacji jest dzisiaj Białoruś, której uzależnienie od gazu, nie tylko w systemie przemysłowym, w chemii, ale przede wszystkim w systemie energetycznym jest nieporównywalne z naszym uzależnieniem. I tu będzie musiało dojść po prostu do szybkiego porozumienia między Rosją a Białorusią. Białoruś po prostu tego rodzaju presji, dyktatu w żaden sposób nie jest w stanie wytrzymać tak długo, jak my dzisiaj przy naszych możliwościach odbioru gazu z innych stron.
Czy Jacek Piechota uważa, że Jolanta Banach byłaby dobrym przywódcą SLD?
Jolanta Banach na pewno byłaby jednym z bardzo dobrych przywódców Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Jest... A kto jest pana faworytem?
Atką. Tutaj określę się w momencie spotkania na konwencji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Myślę, że to jeszcze za wcześnie.
Ale kobieta czy mężczyzna?
Ja w tym zakresie nigdy nie kierowałem się płcią.
No ale tutaj trzeba będzie się kierować, bo nie da się zmienić płci, pani Bana.
Nie chciałbym, żeby o wyborze, ale mi po prostu płeć nie przeszkadza w żaden sposób, pani przewodniczącej Banach.
Dziękuję, Jacek Piechota był gościem dzisiaj.
Dziękuję bardzo.